Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy, jak tworzyć iluzje w kinie i jak wpływać na emocje widzów. Dzwonimy dziś, proszę Państwa, do Doroty Rockplo, wspaniałej kostiumografki obsypanej nagrodami, a teraz kolejna nagroda na Twoim koncie, nagroda za kostiumy do filmu Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka. I mamy taki mały zwyczaj w tych naszych podcastach, w związku z tym, że my siebie nie widzimy i słuchacze też nas nie widzą, więc bardzo bym prosiła Cię o krótki opis, gdzie teraz jesteś i od czego oderwaliśmy Cię tym telefonem.
Naprawdę od fiesty. Jestem w Szampanii i niestety leje okrutnie za oknem. Jest bardzo zielono i pięknie. Jakaś niesamowita sekwoja się ugina przed moim oknem, ale niestety żadnych spacerów, bo okropna pogoda. Mam nadzieję, że w dzień Bożego Narodzenia nie będzie aż tak źle. A od niczego za bardzo mnie nie oderwałaś, bo jak to z robotą w czasie pandemii, jestem raczej od półtora miesiąca na łączach telefonicznych i raczej kombinuję niż pracuję. O, tak bym powiedziała.
Skoro o tym powiedziałaś, to zapytam Cię od razu, jak ten 2020 u Ciebie wyglądał właśnie, jeśli chodzi o pracę, bo rozumiem, że jeśli o ile można obgadać projekt za pomocą, nie wiem, telefonu czy innych komunikatorów, to no już ten etap pracy, gdzie się poszukuje konkretnych materiałów, to już troszkę trudniej z tym chyba.
Tak, jest trudniej, natomiast ja nie mam co narzekać na ten rok, bo ja go miałam bardzo intensywny, nawet że była pandemia i confinement, to znaczy lockdown. Miałam to szczęście, że 11 lutego miałam premierę warszawską Halki z Mariuszem Trelińskim, więc miałam zajęcie do tego czasu. Potem no, troszkę gorzej, bo trzeba było być w zamknięciu, a ja chyba jestem jedna z tych pierwszych, które miały koronawirusa w marcu.
O rany.
Tak, więc jakby ja już mam zaliczoną tą uroczą chorobę. I potem miałam duże szczęście, bo zrobiłam dwa filmy w czasie wakacji, to znaczy jak tylko się otworzyły wszystkie możliwości, to udało mi się zrobić dwa filmy współczesne, ale bardzo miłe. I nawet zrobiłam jeszcze teatr telewizji z Bartkiem Konopką. Cudowny teatr, który w styczniu będzie miał premierę. I nagle się okazało, że już znowu się zamykamy. Więc od listopada, gdzie niestety musiałam wyjechać do Paryża, to znaczy do Francji, na niestety pogrzeb przyjaciela, to niestety już teraz robię tylko na odległość, ale takie tak mam plany, więc to było niby zamknięcie, ale też już byłam w magazynie w Paryżu, oglądałam kostiumy, więc mam intensywny rok. Mogę powiedzieć, że zaliczam się do tych osób, które mają szczęście.
A czy myślisz, że maseczka stanie się takim podstawowym atrybutem w filmach? Też mieliśmy tyle rozmów o maseczkach. Były i maseczki szyte w domach, maseczki z tęczowymi flagami, tak. Maseczki z czerwoną błyskawicą. Nabrało tak. To zupełnie innego znaczenia.
To znaczy na pewno te maseczki się pojawią w jakichś filmach, to wierzę w to, bo niestety nie możemy ich skreślić z naszego życia, ale ostatnio widziałam taki rysunek dla taki dosyć śmieszny, takiej dziewczynki, która mówi, że jeżeli, to po francusku bardzo ładne jest, że jeżeli ktoś mnie zaprosi na bal maskowy po tym świństwie, to dam mu w mordę. Więc przypuszczam, że będziemy mieć już naprawdę bardzo dosyć tych maseczek i nie wiem, czy aż tak będziemy chcieli je pokazywać w filmach. Wydaje mi się, że będziemy starali się jak najszybciej zapomnieć, chyba tak jak nasi pradziadkowie o Hiszpance. Bo bardzo szybko tam myśleli, że będą pisać o tym i nie wiadomo, a bardzo szybko ludzie zapomnieli o Hiszpance.
To prawda, to nie jest w ogóle temat eksplorowany mocno w kinie.
No to jest takie, że mało, nawet oprócz tego, że Hiszpankę robiłam, która tak i tak nie dotykała w ogóle tematu grypy, no ale tak. Naprawdę to mało o tym się pisało, mało się, no naprawdę jest mało tego w kulturze. Więc przypuszczam, że tak samo będzie. Może trochę więcej, bo zostaną dokumenty, na przykład widziałam ostatnio bardzo piękny, jeszcze nie do końca zmontowany dokument na temat Paryża. Przepiękny po prostu o Paryżu w czasie właśnie lockdownu, ale nie pusty kompletnie, właśnie z lekką ilością ludzi. Bardzo niesamowity w każdym razie.
Francuski oczywiście.
Francuski, tak. Zrobiony przez Caroline Thienot-Barbet, która właśnie ze swoim mężem, który niestety odszedł, razem wspólnie w czasie pandemii mieli prawo chodzić po Paryżu i filmowała. Ona filmowała, on fotografował i zrobiła naprawdę fenomenalny dokument. Taki trochę inny niż to, co widziałam do tej pory.
Chciałam wrócić w naszej rozmowie oczywiście do Magnezji. No, taka jazda bez trzymanki, film, który dostał nagrodę też Złotego Pazura za to wizjonerstwo i na poziomie scenariusza, ale właśnie też wizualnej części filmu. Historia, w której znajdziemy i western, i ten czas międzywojnia, i wschodnią granicę Polski, czyli wszystko takie realne i nierealne zarazem.
Tak. Absolutnie.
No właśnie, jak to ci się układało w głowie już od poziomu tego scenariusza, bo wiem, że praca nad tym filmem zaczęła się wiele lat temu.
Tak, to naprawdę to pierwsze takie koty za płoty kostiumowe były 3 lata temu w czasie wakacji, to znaczy lipiec, sierpień. Myśmy zrobili pierwsze zdjęcia takie próbne z Borysem Szycem. I to było dosyć takie niesamowite, bo z Waldemarem Pokromskim się spotkaliśmy i no, mieliśmy naprawdę no, taką burzę mózgów, co z tym zrobić. Jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, w którym dokładnie roku to jakby usytuować. Ale naprawdę to, co było niesamowite w tym filmie, potem jak przeczytałam scenariusz i wszystko, niby tam jest data 1925, ale naprawdę myśmy bardzo odjechali od tego. I wydaje mi się, że taką wielką siłą tego filmu i mojej współpracy z Maćkiem było to, że no naprawdę on mi dał taki znak, że ufa mi, że ja poleciałam, po prostu zagalopowałam i z Waldemarem mieliśmy no, takie pomysły dosyć wspólne i ja trochę sobie pozwoliłam polecieć takim końcem XIX, pomieszać to z tym okresem przed I wojną światową, no i dotknąć tego świata radzieckiego, który jeszcze troszkę był rosyjski, prawda? Już jeszcze nie miał kompletnego takiego no, zagmatwania w takim komunizmie sowieckim. Więc to wszystko razem, to jak się zrobiło tą dokumentację, która chyba była jedna z najważniejszych przy tym filmie. Dostałam świetną dokumentację od Maćka. Same my z moimi asystentkami szukałyśmy takiej dokumentacji chłopsko, no jakby z tego pogranicza, a też nie tylko z pogranicza, tylko z dawnych ziem polskich, więc dużo zdjęć obejrzałyśmy, dużo malarstwa i przyznam się, że to mi bardzo pomogło. I te zdjęcia od Maćka były dla mnie niesamowitym takim zastrzykiem I szczerze mówiąc, nawet takie książki, bo to może się wydawać dziwne, ale jak człowiek przygląda się temu światu, który naprawdę funkcjonował od połowy, tak drugiej połowy XIX wieku do lat 60., to gdzieś na wsiach, to pogranice, to wszystko to gdzieś się miesza, gdzieś ci ludzie są gdzieś tacy eternalni, nie wiem jak wieczni, tacy niesamowici. I tak, ponadczasowi. I bardzo ciekawe takie zdjęcia chłopów z pogranicza, gdzie brak butów, brak odzieży, takiej ciepłej, więc kilka warstw. Nam się wydaje, że to jest takie tuż, że to nie jest tak dawno, a naprawdę pod względem zachowania i tego, jak żyli, to jest naprawdę lata świetlne. To jest niesamowite, jak ten świat jest bardziej odległy niż świat jakby burżuazji i tego świata, no jakby tej kasty rządzącej. To jest bardzo takie niesamowite, że to jest to, co się najbardziej zmieniło, a mamy jak najmniej informacji o tym. To jest strasznie smutne.
Tego nikt nie dokumentował jakoś tak bardzo mocno. Dokumentowało się burżuazję, klasę rządzącą, na to, a tych chłopów, no to...
No właśnie, to jest zresztą, ja zawsze mówię, że jak się idzie do muzeum kostiumu nawet, albo nawet jak się idzie do muzeów, to się widzi malarstwo właśnie tej kasty rządzącej, bo się malowało portrety, malowało się rodziny królewskie, jakieś hrabiowskie, ale się nie dokumentowało. Nie, no Bruegel jest wyjątkiem, prawda? I tam kilku może można by było znaleźć ładne dziewczyny w XIX wieku malowane, ale to jest już XIX wiek. My nie mamy dokumentacji takiej super. To są tylko opisy, prawda?
No malowało się tych, którzy mieli pieniądze.
No właśnie, więc to jest szalenie ciekawe. I to było chyba rzecz, która mnie tak strasznie w tym filmie pociągała, że wszystko jest, no trzeba było dobrze się zamienić w tego mola książkowego i dosyć dużej obserwacji, a zarazem dać sobie takie pozwolenie na dotknięcie, jakby powiększenie tego zakresu, tego niby 1925. Było bardzo fajną rzeczą.
Twoja praca po scenariuszu przenosi się trochę właśnie do biblioteki?
Zawsze. Jak obiekt historyczny to na pewno. Natomiast jeżeli robię współczesny, który dotyka bardzo konkretnych środowisk albo grup społecznych, to też jest jakby dokumentacja, bo to też trochę jest inaczej, prawda? Jak się robi współczesne kino. Zatem ja zawsze się śmieję, że jest trudniejszy, bo wszyscy na planie się znają, no prawda? Tak. Historyczny to ode mnie, no raczej scenograf się zna, reżyser i scenarzysta, bo napisali i znają tą historię, to jest, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest tak jak ja jeszcze nie obejrzałam Króla, ale przypuszczam, że tak jak pan Twardoch zna się na pewno bardzo dobrze na tym, co pisze historycznie i osoby, które miały robić, no muszą, absolutnie. Jedna z najważniejszych rzeczy, mieć wiedzę na ten temat, prawda? I ta wiedza, no nie bierze się z oglądania książek o modzie, bo to nie jest moda. Ulica nie jest modą. Życie tych ludzi nie było modą, tylko było życiem prawdziwym. My tak samo no, nosimy rzeczy, które mają 10, 5, 20 lat. Nie wyrzucamy wszystkiego i nie kupujemy od razu wszystkich nowych rzeczy, bo jest nowy rok, prawda? Więc to są te takie subtelności, które trzeba wziąć pod uwagę. I no właśnie ta moda jest tylko jakimś tam elementem do osiągnięcia kostiumów filmowych.
Powiedziałyśmy o tych takich realnych korzeniach postaci, czy tego scenariusza właśnie Magnezji, ale no jest tam też ta odrobina tego szaleństwa, tego absurdu, który uwielbiam w tym filmie, czyli no z jednej strony ja tu powiedziałam troszkę o tym westernie, mhm. o tym, że ten film jest trochę zbudowany jak western, co też się właśnie w strojach świetnie odbija. No, cała rodzina, główna rodzina w filmie, czyli rodzina Levenfishów, każda z tych postaci to jest personaż.
Każdy z nich jest absolutnie wyjątkowy i tak jak komuś tłumaczyłam, że od butów do czubka głowy i od tego, przez co przechodzi pod spodem, od majtek przez gorsety i przez staniki, ale wszystko tam jest bardzo, bardzo ważne, bo wydaje mi się, że każda z tych postaci musiała mieć swój styl i swój charakter, no bo są bardzo mocno narysowane. To jest siła tego scenariusza, że jak ja przeczytałam o tych postaciach, to ja wiedziałam dokładnie, jak one powinny wyglądać. Ja zawsze mówię, że dobrze napisany scenariusz pomaga w kostiumach. To było coś takiego, że jak ja się dowiedziałam, że Maja gra Różę, to już od razu człowiek widzi, prawda? I ten pomysł tych chudych włosów, który w jakiś sposób jest naszym wspólnym z Waldemarem i wydaje mi się, że to jest i to, że ja się trochę uparłam, żeby ona była na rudo ubrana też. Dla mnie to jest tak ważne, bo ona jest tą siłą i ona jest tym takim lwem. Ona jest ta, która rządzi i ona nagle się robi taka mocna, a zarazem jest bardzo kobieca. Bo ona przecież się kocha, prawda? Ma miłość jedną. Jest, ona jej nie wypowiada, ale się kocha, więc ona jest kobieca, ona ma swoją słabość, a zarazem no, jest tą mocną kobietą, więc też buty na przykład jej zrobiłam na lekkim obcasie, żeby była bardziej kobieca i ona ma talię i ma pasek i to wszystko musi być w kostiumie. A już Małgosia Gogol jest bardzo kobieca, chodzi przecież w butach na obcasie, a naprawdę jest facetem.
Tak.
Bo jest facetem, bo ona musi, bo po prostu jest odrzucona. A Borys, który jest, no po prostu gra kobietę, jest naprawdę najsłabszy w tym, jakby w roli tej kobiety. To jest najsłabsza z nich trzech, prawda? Ma wszystkie swoje takie wady, po prostu kocha się, jest zapatrzona w siebie, ma kompleksy, ma wszystko takie słabe i ona chodzi w takich bucikach, takich bardzo, bardzo kobiecych i ona ma jak najmniej tej męskości, prawda? Więc to jest takie wszystko bardzo przemyślane, jak się tak człowiek przygląda.
Zresztą tak sobie o tej postaci zbroi Levenfish, czyli o Borysie Szycu, tak sobie myślałam, że to też było chyba ryzyko, żeby to był humor, prawda? Żeby tam było właśnie trochę odrobinę takiego i wzruszenia, i humoru, ale żeby nie wyszła z tego groteska, żeby nie przerysować również strojem tej postaci.
No właśnie, no myśleliśmy o tym bardzo, dlatego że to jest właśnie cały ten dylemat, że był ten lęk, żeby nie powodować tylko śmiechu i patrzeć się, o Jezu, przebrali faceta za kobietę, ale żeby też dać taką prawdę. I szczerze mówiąc, jak zaczęliśmy robić zdjęcia takie dla nas, jak go przebieraliśmy, to oglądaliśmy z Waldemarem i mówiliśmy, to jest niesamowite, takie kobiety istniały. Były takie kobiety, no nawet szczerze mówiąc, jest takie jedno zdjęcie Gertrudy Stein, bo na początku myśleliśmy, żeby uczesać Borysa jak Gertrudę Stein, ale zrobił się za bardzo taki przylizany i to nie było dobre. Ale Gertruda Stein była taka, że ona była taka bardzo męska i wcale nie za piękna kobieta, prawda? To, co chyba nam pomogło, to jest to, że myśmy z Waldemarem zapomnieli, że to jest facet.
No właśnie, ale to widać na ekranie, tak.
Po prostu założyliśmy, że ubieramy kobietę. I mi się wydaje, że to była, nawet że to była jazda bez trzymanki, prawda, z Borysem, bo nie jest łatwo ubrać faceta prawdziwego, a Borys jest prawdziwym facetem, jeszcze mocno zbudowanym. Więc to było dosyć ciekawe, ale jedna pewna rzecz, która była, to jest to, że dajemy mu gorset. No bo musi być kobietą. Musi mieć pończochy, musi mieć pas, czy widzimy, czy nie. Borys miał to co dnia pod kostiumem. Nigdy nie zagrał bez gorsetu i bez pasa.
Jak on sobie radził z tym?
On świetnie. To jest prawdziwy aktor. Nie ma tutaj, Boże, zmiłuj się nade mną, że muszę wkładać gorset. Nie, nie, wkładał. Tak jak chłopaki w Kościkiewicz i Ogrodnik mieli pasyk, ale męczyli się, bo to było bardzo męczące. Poza tym myśmy kręcili naprawdę w lecie, więc to nie jest przyjemne. Ale byli niesamowici, bo oni naprawdę wszystko robili razem. Nawet fikołki, nie fikołki, ćwiczyli razem, to było niesamowite.
No właśnie, bo tu musimy dodać tylko, że tak, Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, czyli Albert tak. Houdini i Albin Houdini i Albert Houdini, bracia siamscy,
tak.
No właśnie, których też trzeba było wiarygodnie ubrać i też im pomóc trochę w tej roli.
Tak, to było bardzo ciekawe, dlatego że tu była kombinacja, jak ich ubrać, żeby to nie wyglądało, że są przebrani, prawda? Że to jest wbrew jakby naturze. No a wiadomo, że są bracia, byli nawet bracia siamscy i siostry siamskie, którzy się ubierali i na pewno przerabiali swoje kostiumy, tak jak myśmy przerobili te kostiumy do filmu. I to było bardzo, bardzo interesująca kombinacja. Jak to zrobić, żeby to dobrze na ekranie też wyglądało, żeby to nie wyglądało, że się zaciąga gdzieś, bo gdzieś jest życie, a gdzieś jest gdzieś jest kino, prawda? A w kinie czasami prawda, o którą tak strasznie dbamy, czasami zgrzyta, bo na przykład coś fajnie wygląda w życiu, bo się rusza i ten, a jak na ekranie to wygląda, że coś za bardzo kombinowaliśmy, albo coś zrobiliśmy nie tak. Więc było kombinowanie. Przyznaję się, że i koszula była rozpruta specjalnie, i kamizelki, i spodnie uszyte specjalnie. No to było dosyć ciekawe.
No, jeszcze jeden tylko element chciałam zapytać i już będziemy powoli kończyć akurat temat magnezji, bo tam jest dużo takich drobnych elementów, które zapamiętujemy. Jest na przykład też ta pilotka Agaty Kuleszy, czyli pani inspektor Stanisławy Kochaj z takim dziobem ptasim. Skąd to się wzięło?
Ach, to jest w ogóle, to jest tak, że oglądaliśmy, no oczywiście... Oglądaliśmy wszystkie pilotki, jakie istniały na rynku w dawnych czasach. Były takie pilotki dla pilotów pierwszych samolotów. Nie dokładnie taka, jak była, ale bardzo podobne. No i pierwszych samochodów. Troszkę pomieszaliśmy te, które widzieliśmy, coś przerobiliśmy i też nawiązaliśmy do 1917 tych pierwszych takich masek właśnie do tak zwanej ryby hiszpanki, które miały takie noski. No i tak doszliśmy do wniosku, że po pierwsze będzie o wiele łatwiej, jeżeli będzie musiał być dubler, bo nie wiedzieliśmy, że Agata będzie sama prowadzić w końcu ten samochód. Ale na początku miał być dubler, więc wszystko zostało zrobione dla dublera i doszliśmy też do wniosku, że to jest świetny pomysł, żeby schować dublerowi twarz, prawda? No, ale wydaje mi się, że to jest fajniejsze, bo to jest takie, no właśnie też jest zaskoczenie, że to jest ona, prawda?
Tak. Tak.
No. A ona w ogóle cała w tym swoim kostiumie skórzanym jest dosyć niesamowita. I buty, i spodnie, i marynarka, no i wszystko. Ale ma, a ma też kobiecość, o którą mi też bardzo zależało.
Magnezję zaliczam do tych filmów takich, nie wiem czy trudniejszych, nie chcę tutaj jakichś takich etykietek też dawać, no ale filmów może, które wymagają więcej pracy, tak jak no Hiszpanka to w ogóle był ewenement, to chyba 8 miesięcy, prawda, praca nad Hiszpanką trwała, no ale są takie filmy, takie projekty twoje, które są absolutnie niezwykłe, które pozwalają na tę odrobinę szaleństwa i zastanawiam się, ile praca nad tego typu projektem trwa, na przykład w przypadku Magnezji, samo konstruowanie, samo szycie tych strojów, znalezienie materiałów, no bo tam jeszcze do tego dochodzą oczywiście aktorzy drugoplanowi, ale też bardzo wielu statystów, to wszystkich trzeba ubrać przecież.
Ja szczerze mówiąc myślałam, że będę miała 4 miesiące. Takie było trochę moje założenie, że zaczniemy pracować najpóźniej od 1 kwietnia, ale się okazało, że nie było coś podpisane, już nawet nie pamiętam co, bo to najmniej ważne jest. Ale naprawdę pierwszy raz pojechaliśmy do Mińska po kostiumy, tak żeby zobaczyć, co mają w magazynach. Pojechałyśmy 9 maja, bo pamiętam, że było święto zwycięstwa. Z moją asystentką trochę się obawiałyśmy, że będziemy mieć mało czasu. Ja też miałam takie uczucie, że 2,5 miesiąca to jest mało. Ale wyrobiłyśmy się, ale to było bardzo, bardzo intensywne. Jeżeli mam być szczera, to było takie...
Takie jak sam film.
Tak, to było bardzo, bardzo intensywne i mam takie uczucie, ja, że oczywiście zostało wszystko zrobione tip-top, ale to dzięki przypuszczam takiego bardzo dużego zaangażowania moich dziewczyn i całego mojego pionu i też produkcji, to znaczy tam Kornelia Kuziola i Dagmara Bończyk bardzo nam pomogły, bo miałyśmy świetne miejsce na garderobę, co bardzo nam pomogło, było blisko dla nas. Szczerze mówiąc, i mieliśmy wszystko na miejscu, więc ten okres przygotowawczy był w jednym miejscu. Nie rozproszyliśmy się w jakiś, że tu Krawcowa, w tym, tu. Kazaliśmy wszystkim tam przyjeżdżać i to też nam pomogło, że to miejsce było takie jakieś bardzo intensywnie dobrze zorganizowane. No i organizacja. Ja uważam, że bez dobrej organizacji to nie ma w ogóle takiego filmu historycznego, to w ogóle odpada. Jeżeli się jest chaotycznym, to nie ma szans zrobić w 2,5 miesiąca. To znaczy ja uważam, że powinnam była mieć więcej, ale się udało w ciągu 2,5.
No a dlaczego Mińsk? Dlaczego magazyny w Mińsku akurat?
To znaczy ja chciałam z Mińska wziąć kostiumy chłopskie, dlatego że oni mają, chyba jako jedyny magazyn w Europie, mają jeszcze prawdziwy len taki przedwojenny. Mm. A poza tym kręciliśmy przy granicy, prawda, pogranicze, więc jakby przy granicy z Związkiem Radzieckim oni mają bardzo dobre magazyny. Ale się skończyło, że wszystko wybraliśmy 300 kostiumów, ale się okazało potem, że zrobili nas w trąbę. Zażądali w dzień, kiedy jechał transport, zażądali 50% pieniędzy więcej i musieliśmy z nich zrezygnować. To ja świadomie zrezygnowałam, co było okropne dla nas, bo nagle się okazało, że 1,5 tygodnia przed zdjęciami nie mamy kostiumów. Nie powiem, że było nam raczej kiepsko niż fajnie, no ale czasami trzeba podejmować takie decyzje, bo nie wolno się godzić na to, żeby ludzie nas robili też w bambuko, bo ustalamy jakieś stawki i te stawki są prawie takie równe w całej Europie, no i tu nagle Mińsk.
No tak.
Trochę żałuję, bo chciałam mieć kostiumy stamtąd, no ale daliśmy sobie radę bez nich.
No właśnie, a jeśli jesteśmy przy tych magazynach, jak to w ogóle, jak sytuacja w Europie wygląda z tymi z magazynami. Jak wygląda sytuacja w Polsce też z tymi magazynami? Bo pamiętam, że kiedyś opowiadałaś, że no właśnie, że pod koniec lat 80., że w latach 90. w ogóle dużo tych magazynów poznikało.
Tak. Znaczy, myśmy mieli w Polsce na pewno bardzo dobre magazyny, to znaczy dobre. Były bardzo dobre jak na nasze warunki. I można było to uratować i naprawdę zrobić z tego cacko, tak jak zrobiło Barandów. W Pradze, no co tu dużo mówić, Budapeszt też ma swój magazyn. Mińsk mają też świetny magazyn. Oczywiście nie umieją współpracować, ale to jest już inna sprawa. Więc dlaczego myśmy nawalili? Nie wiem. Może nie były odpowiednie osoby na odpowiednim stanowisku, albo mamy inny syndrom, że po co kościumy? Przecież to jest nieważna część filmu. Bzdura, dlatego że ja właśnie w Paryżu mam moją dosyć bliską znajomą, która ma własny swój magazyn i osobiście uważam, że ma najlepsze kostiumy w Europie. On jest malutki, ale ona jest typowym pasjonatem. Zbiera kostiumy z całej Francji, zna się na materiałach, wie co robi, wie co jest i to jest fantastyczny magazyn i zarabia z tego i żyje normalnie, utrzymuje go, kupując nowe elementy, nowe suknie, nowe spodnie. I nie widzę, dlaczego tak zaprzepaściliśmy to, bo to jest naprawdę wielka szkoda, bo wiele kostiumów poszło na szmelc, a był Wrocław, który jest już tylko małym magazynem, była WFD nasze, jest w stanie makabrycznym. Poza tym wydaje mi się, że osoby, które się zajmowały tymi magazynami, nie były to osoby wykształcone kostiumowo, tylko to były przypadkowe osoby, które, bo to muszą być osoby, ta moja znajoma jest po szkole kostiumograficznej, ona ma wiedzę, ona oczywiście, że my się uczymy w trakcie, ale to są osoby, które wybrały te zawody, a nie przez przypadek. Wydaje mi się, że to też jest następna rzecz. I osoby, które przychodzą teraz do niej pracować, to są osoby, które są albo eks-asystentami, albo eks-kostiumografami, albo osoby, które skończyły szkołę. No i się tym zajmują. Po prostu nie wszyscy uważają, że mają być kostiumografami albo czymś innym. Ja wtedy mówiąc, śmiałam się w zeszłym tygodniu, powiedziałam, że jeżeli się okaże, że już nigdy nie będę mogła przekroczyć polskiej granicy, to i przychodzę do ciebie pracować. Korona mi z głowy by nie spadła, a tak piękne kostiumy, że why not? Ale to jest właśnie ten smutek, że tego nie ma w Polsce. Mi zawsze jest strasznie żal z tego. Jak mówię o kostiumach, to jest mi naprawdę żal. ZSI było świetne, były kostiumy Magdy Tesławskiej, były naprawdę takie rzeczy i nie wiadomo, gdzie to zniknęło, bo naprawdę ja się zastanawiam czasami na przykład, gdzie są moje kostiumy, z Kiedy rozum śpi Marcina Zimbińskiego.
No właśnie,
wszystkie kostiumy były szyte i ich nie ma. Potem każdy myśli, a może są u Doroty, a może są u kogoś. Nie, nie ma ich u mnie, nie ma kostiumów. Podobno zostały wywiezione jakieś kostiumy z Chopina do Łodzi. Tych kostiumów nie ma. Nie ma ich. To jest po prostu przerażające.
To jest przerażające, bo czy ktoś to wyrzucił, czy ktoś to rozkradł, czy ktoś to spalił?
Jakby... Dlatego ja teraz, jak robię film, to proszę, żeby moje kostiumy zostawały u mnie. Ja je mam, jak ktoś je chce na jakąś wystawę czy coś. To ja mam te kostiumy, ale inaczej to jest... To jest strasznie smutne.
To jest tak, że trzymasz tylko, nie wiem, te wyjątkowe, czy wynajmiesz jakiś wielki magazyn?
To znaczy ja mam magazyn, który przez lata jakby się zapełnił. Ja niestety, ale nie mam wszystkich moich filmów, co bardzo żałuję, że nie miałam tego pomysłu. Ale wcześniej wszystkie kostiumy zawsze szły do tych tak zwanych magazynów państwowych, więc człowiek nie miał nad tym żadnej możliwości zatrzymania. A teraz po prostu podpisuje papier, że to jest u mnie i jeżeli ktoś by chciał je zobaczyć, to wszystkie są, więc nie ma problemu, ale to są, no ile tych filmów chyba, co zostało u mnie, to jest Hiszpanka, została, no oczywiście Magnezja jest u mnie i co jeszcze? Malutko. Mhm. Chyba Sala samobójców, Zabawa chyba została. Nie, ale to są takie rzeczy, które naprawdę są bardzo bolesne, bo dawniej nawet za komuny była tak zwana kolaudacja. Jak była kolaudacja, to wtedy te kostiumy mogły sobie wypłynąć. Ale do kolaudacji nikt nie miał prawa je zabrać. I to było bardzo fajne, bo dzięki temu ten kostium należał tylko do tego filmu. A teraz, jeżeli się oddaje kostiumy, to z reguły nie wyjdzie film, a już widać własne kostiumy w teatrze, telewizji albo w jakimś innym filmie, co nie jest fajne. Jest jedna taka cicha, taki układ między kostiumografami. Mam nadzieję, że młoda generacja nadal to trzyma rękę na pulsie, że nie bierze się kostiumów magazynowych na pierwszy plan. Szyje się albo się robi te pierwszoplanowe kostiumy, bo no trochę to jest nie fair w stosunku do tego kostiumografa, który wymyślił te kostiumy i zrobił te kostiumy, żeby potem widzieć je na ekranie. Zostawia się te kostiumy magazynowe na drugoplanowe i to jest taki cichy układ, bo ja na przykład bym nie chciała zobaczyć mojego kostiumu na głównej aktorce w innym filmie. Byłoby mi po prostu niefajnie. Ja raz w życiu to zrobiłam, nieświadomie oczywiście, ale do dzisiaj mi to leży naprawdę na odpowiedzialności za mój zawód i zrobiłam to nieświadomie i dlatego teraz bardzo staram się oglądać filmy francuskie, bo najczęściej biorę kostiumy z Francji. Staram się oglądać kino europejskie, bo wykorzystuję magazyny europejskie, bo zrobiłam. W Hiszpance mam aktora, który ma kostium, który miała Coco Chanel w filmie francuskim, więc jakby oczywiście to jest tylko golf i inaczej go ubrałam do innej kurtki, do czegoś, ale ja wiem, że to jest on. Mm-hmm. Znaczy to jest niefajne. Mogłabym dać to drugi plan, a tu to tak troszkę za bardzo jest widoczne. Ale to ja wiem. Ale inaczej uważam, że taka kindersztuba między kostiumografami powinna być.
Te kostiumy w magazynach na przykład może powinny być opisane, albo że, bo tu też wchodzą w grę i prawa autorskie, to na różnych poziomach można rozpatrywać.
Oczywiście, to znaczy w dobrych magazynach wszystko jest napisane, w którym filmie zagrało i jaką rolę i dlaczego się pojawił w tym. Natomiast no, są magazyny, gdzie jest kostiumy, które przychodzą, nie wiadomo jak zostały zagrane, nikt nie powiedział i są. Natomiast jak dawniej na przykład pani Bożena Jakimiak, która pracowała w ZSI, dokładnie wiedziała, że to są te, to była rudera, to był hangar na Dominikańskiej, a ona wszystko wiedziała. Ona wiedziała, że to są kostiumy Magdy Tesławskiej, że to są kostiumy i ona to wszystko wiedziała i wiadomo było, że to są pierwszoplanowe i ona zawsze mówiła, jak bierzecie, to wkładajcie na drugi albo trzeci plan. No to ona wiedziała i to jest strasznie smutne, jak dzisiaj wchodzi się trochę inkognito do tych magazynów i się nie wie, kto robił co. Szkoda, bardzo. Ja bym chciała świat idealny, ale niestety się nie da.
No tak, to skoro jesteśmy przy magazynach i trochę powiedzieliśmy o tej sytuacji w Polsce, to jeszcze chciałam o jedną rzecz, taką Polska a Europa, Polska a reszta świata. Chciałam się zapytać z kolei o edukację, bo mówiłaś, że w szkole w Polsce nie ma takiej dobrej szkoły, szkolącej tylko i wyłącznie w tym kierunku. Oczywiście są scenograficzne, są historie sztuki, są inne. No i tak się zastanawiam, czy powinna być twoim zdaniem, czy może jednak można nauczyć się wszystkiego w praktyce?
Wiesz co, Patrycja, ja uważam, że trzeba mieć bazę. To znaczy, ja nie mówię, że od razu masz umieć rysować kostium z XIX wieku i ten, ale wiedzę trzeba posiadać. Czy kończysz historię sztuki, czy kończysz, nie wiem, kostiumografię, czy w Holandii, czy w Paryżu, czy gdziekolwiek. Trzeba mieć wiedzę, a tą wiedzę jakoś trzeba gdziekolwiek wchłonąć, prawda? Można, są kostiumografki, które kończą najpierw historię sztuki, a potem idą na malarstwo, a potem nagle idą na ekonomię, albo a masz takie, które idą na kostiumografię, a potem na etnografię, a masz takie, które idą z drugiej manki, nie? Idą na produkcję, a potem idą na architekturę, a potem nagle lądują w tym. Natomiast nadal będę uważała, że wiedza jest konieczna do tego zawodu. Nie wierzę w to, że bo jak potem będziemy funkcjonować, jak będziemy patynować, jak będziemy pilnować tego wszystkiego, jak będziemy to tworzyć, jak będziemy to wyobraźnie, etc., to już jest inna sprawa. A jak będziemy dowiadywać się, jak to ma funkcjonować, to już na planie będziemy się uczyć. Uważam, że konieczna jest asystentura. Jak mi ktoś mówi, że asystentura jest nieważna, nie zgadzam się z tym. Uważam, że asystentura daje to, czego ja się nauczyłam. Na przykład jedna rzecz, która do dzisiaj mi pomaga, to jest jak wiązać jednym gorsetem, zrobić 5 epok. Ja się nauczyłam tego na planie, będąc asystentką.
To wiesz co, ostatnie pytanie będzie trochę z tym związane. Coś, co mi się bardzo podoba, to to, że ty myśląc o kostiumach, myślisz o charakterze, o emocjach danej postaci. Zresztą wydaje mi się, że to bardzo ważne. I też podobnie opowiadał mi na przykład operator Michał Dymek, że on też się bardzo, bardzo na emocjach skupia, na tym, jakie te emocje jego zdjęcia powinny wywołać w widzu. I tak się chciałam zapytać, jak to wszystko się przekłada na poziom kostiumów, czyli na przykład jak pokazać brak pewności siebie, albo wątpliwości, albo roztargnienie danej postaci.
Wszystko zależy, kto gra, prawda? I są takie, na przykład ja jak dostaję scenariusz, to czasami wiem, kto będzie grał, ale czasami nie wiem, kto będzie grał. I to jest coś takiego, że jeżeli mam dobrze narysowaną postać, to znaczy dobrze napisaną, ja to mówię narysowaną, dlatego że my jesteśmy gdzieś bryłą, prawda, narysowaną z emocjami, z sercem, z taką wrażliwością albo ze złością. Te wszystkie elementy, jeden plus drugi plus trzeci plus skąd jesteśmy, z jakiego środowiska, jak ktoś nas tulił do snu, czy nie tulił, czy dawał nam kopa, żebyśmy szybciej szli do szkoły. Wszystkie te rzeczy, jeżeli są w tej postaci, którą ja czytam, to jest mi 1000 razy łatwiej ją określić, prawda? Jeżeli mam to określone i wiem, że na przykład grają, nie wiem, osoba, która jeszcze mi mówi, na przykład ja się dowiaduję, że ten aktor mi jeszcze mówi, że on będzie to grał tak na przykład będzie chował ręce w kieszeniach na przykład, daje najprostszy przykład, prawda, że będzie cały czas chodził rękami w kieszeniach, tak jakby coś chował, tak. I tu zaczyna się cała ta droga, że nie patrzy się, czy ma być ładny, czy ma być przystojny, czy ma być, tylko zaczynam myśleć, co się dzieje z kostiumem, dlaczego, po co, czy przebiera się, czy chodzi tylko w jednej parze spodni, czy nawet jeżeli to jest 24 godziny akcji. Wiesz, i to jest cała analiza całej postaci i tego wszystkiego. I bardzo często, ja nawet teraz, jak ty mi mówisz, jak pokazać coś, to ja nie wiem, to wszystko jest w określonym tym słowie, który został mi przekazany, który przeczytałam i który mi dał, wiesz, otworzył mi jakieś klapki w mózgu. I jeszcze jak pogadam sobie z reżyserem i z aktorem, to nagle to leci, prawda? To jest tak jak z Borysem, albo tak jak było z Mają. Z Mają cały czas ją widziałam w dużym płaszczu, nie wiem dlaczego. A nagle potem jak ją zobaczyłam w tym dużym płaszczu, to ja wiedziałam, ona musi. Ona jest jak taki rycerz w pelerynie, prawda? Ona ma tą siłę męską, rycerską w jakiś sposób.
Tak, ona jakby chciała ochronić całą rodzinę.
Tak. Tak, a w środku tak i tak jest słabiutka, bo to widać, ma takie momenty, że ten, no i to jest to też to szczęście, które ja mam, że dostałam dar. Że kocham to, co robię.
Doroto, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za tę wspaniałą opowieść. Czy wiesz, że na WhatsAppie masz pod imieniem i nazwiskiem napisane Libellule?
Tak, sama napisałam.
O właśnie, co to znaczy Libellule?
No, Libellule to jest ta ważka po polsku. A ważka, tak. Ważka ma oczy z tysiąc, nie wiem jak to się mówi, facet, z takich, no, takich łapiących światło, to jest niesamowite. Oko ważki to jest, no, widzi na wszystkie strony w każdym razie i to jest dosyć niesamowite. Bardzo lubię.
Ale to jest kolorowa,
tak,
i lata.
I lata, dokładnie. Wszystko to, co lubię.
Doroto, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze i życzę już spokojnego popołudnia w takim razie i spokojnych świąt.
Tak,
też.
Ja życzę też spokojnych świąt i po świętach mam nadzieję, że jeszcze przejadę przez granicę polską.